Ale amen. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan i z tego należy się radować i cieszyć, bo to dzisiaj jest taki też, powiem szczerze, wyjątkowy dzień. Jest wyjątkowy dzień, bo w kalendarzu biblijnym, ja już nie mówię o takim naszym tradycyjnym, ale dzisiaj są zielone święta, krótko mówiąc, dzień Pięćdziesiątnicy, nie? I tak, może tak na wstępie powiem, nie, że po prostu te święta są zapisane w Słowie Bożym. I szczerze mówiąc, nigdzie nie znalazłem jakiejś adnotacji w Słowie Bożym, że one zostały gdzieś tam w jakiś sposób odwołane, nie? Że mają być pomijane. Wręcz przeciwnie, może ja przeczytam parę fragmentów tutaj odnośnie Zielonych Świąt, ale wręcz przeciwnie, te święta są wskazane. Mamy taką tendencję, że gdzieś po prostu świętujemy czasami coś, co nie jest w Słowie Bożym tak naprawdę powiedziane i w tym uczestniczymy, natomiast gdzieś mało czasami zwracamy uwagę na to, co mówi Pan Bóg, nie? I te święta, które są w Słowie Bożym, które są pokazane w Torze, w Starym Testamencie, jest pokazane w takich po prostu 7 głównych świąt, można je przeczytać. Jest to Pascha, które przedstawia Bożego Baranka ofiarowanego za grzechy na odkupienie i to jest takie pierwsze z tych świąt, które jest powiedziane, że to jest pielgrzymne, gdzie cały naród miał. Drugim świętem, który jest pokazany przez Pana Boga, bo ja mówię w kontekście też, chcę tak powiedzieć, że kalendarz tych świąt został tak ułożony, że są 4 święta wiosenne i 3 święta jesienne. O ile te święta wiosenne, które są w Słowie Bożym, to one się wypełniły już w Chrystusie. I tak jak powiedziałem, że Pascha wypełniła się w tym, że Chrystus jako baranek Boży za grzechy został nam dany na odkupienie. Drugim takim w kolejności to jest święto Przaśników, które zaraz jest w tym czasie, co jest Pascha. I ono pokazuje przaśność. Przaśność, czystość, bez najmniejszej ilości kwasu, grzechu naszego Mesjasza. Że Chrystus pokazuje bezgrzeszną naturę Zbawiciela. I to też ono zostało pokazane, też się wypełniło właśnie mniej więcej 50 dni od tego Sukot. Kolejnym to jest święto Pierwocin, które jest pokazane również w Słowie Bożym i ono się wypełniło też w osobie Mesjasza, Jezusa Chrystusa, bo pokazuje, że Mesjasz, który jako pierwszy zmartwychwstał, to jest tym właśnie, nie? Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, 23 wiersz, dokładnie o tym mówią, może ja przeczytam ten fragment, tutaj ten jeden wiersz, Dzieje Apostolskie 26-23 jest powiedziane, to jest, że Chrystus musiał cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. I to jest właśnie to, że to święto pierwocin to się wypełniło w Chrystusie, że On jako pierwszy z martwych stał. Czwartym świętem wiosennym, które dzisiaj jest, można powiedzieć, to jest Szawłot. Tak ono się nazywa w języku oryginalnym, hebrajskim, biblijnym, tak powiedzmy, tak zostało przekazane. Ono ma różne nazwy, bo jest święto Pięćdziesiątnicy, święto tygodni, dlatego że Pan Bóg nakazał Żydom oczekiwać określoną ilość tygodni, czyli 50 dni. I ono zapowiadało w Starym Testamencie obietnicę zesłania Pocieszyciela, Ducha Prawdy i to się wypełniło. Sam Pan Jezus to powiedział w Ewangelii Jana, 16 rozdziale, 13 wiersz. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I to też się wypełniło. I to jest właśnie dzisiaj, można powiedzieć, według naszej daty w kalendarzu hebrajskim to było w piątek, u nas jest to dzisiaj w niedzielę, te święto można powiedzieć, jest. I to jest drugie, tak jak Biblia wskazuje, tak jak Tora wskazuje, to jest drugie święto, które Żydzi mieli obowiązek, obligatoryjny obowiązek pielgrzymowania na to święto do Jerozolimy. Trzecim i ostatnim takim świętem, które było przekazane dla nich, że mieli pielgrzymować do Jerozolimy, to jest święto Sukot. I właśnie, i to są te kolejne trzy święta jesienne, Jom Kippur, Rosh Hashanah, Sukot, ale one tak naprawdę, tak jakbyśmy poczytali i byśmy posprawdzali w Słowie Bożym, w proroctwach, wypełnią się w okresie drugiego przyjścia Mesjasza. To tak na wstępie chciałem powiedzieć, nie? Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że, moi drodzy, prawda jest taka, że na te święta, możemy sobie poczytać w Nowym Testamencie, zjeżdżali się wierzący z wielu krajów. I tak jakbyśmy na początku od razu przeczytali w drugim rozdziale, piąty wiersz, nie, jest tu powiedziane: a przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. To jest powiedziane w Słowie Bożym. To jest powiedziane tutaj, ewangelista Łukasz to przekazuje, że z wszystkich narodów, jakie są pod niebem, tam przychodzili na to święto, nie? Później jest powiedziane również, że są wymienione narody, są wymienione plemiona, dalej, które tam przebywały, które tam przychodziły. Co jest ciekawe, w liście, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, jakbyśmy zobaczyli, Paweł, jest powiedziane, że Paweł uczestniczył w tych świętach. 20 rozdział, 16 wiersz, jest powiedziane: albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji, śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. I widzimy tutaj, że to po prostu było ważne. Że to było ważne, żeby gdzieś po prostu oddać chwałę Bogu, że to było wyjątkowe. Tak samo w pierwszym liście do Koryntian. Michał pewno do tego dojdzie niedługo. W 16 rozdziale jest powiedziane, że 16 rozdział, wiersze 8-9, Paweł pisze tak: a w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wiele. Także widzimy tutaj, taką, czytając tak krótko tą chronologię, że pierwsi chrześcijanie obchodzili te święta. I widzimy również ten, dlatego postanowiłem, że dzisiaj jest okazja, skoro mam głosić słowo, to chciałem przypomnieć tą prawdę i powiedzieć tak, że to jest ważne, że to jest ważne. Bo tak jak mówię, no, w naszą naturę cielesną też wdzierają się różnego rodzaju obyczaje, zwyczaje, które gdzieś tam, powiedzmy, praktykujemy. Ale warto pamiętać o tym, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, co Pan Bóg przykazał. Ja taką chcę powiedzieć ciekawostkę też, że święto tygodni, święto Szawłot, to jest takie też drugie, tak jak już powiedziałem, drugie święto po Pasce, po Pesach w języku oryginalnym, gdzie Żydzi mieli obowiązek nakazany w Biblii, że mają pielgrzymować do Jerozolimy. Nie? To jest ciekawe też, że te święto w Starym Testamencie jest opisane również, wskazane daty wszystkie wskazują, zachęcam wszystkich, żebyście sobie po prostu przeczytali w Księgach Mojżeszowych, że dokładnie w tym dniu, kiedy niecałe 2000 lat temu został zesłany dar Ducha Świętego na wierzących w Jerozolimie, to 1500 lat wcześniej, w czasach Mojżesza, na górze Synaj, Pan Bóg nadał Torę swojemu ludowi, ówczesnemu Izraelowi, którego wyprowadził z Egiptu. To jest dokładnie ten sam dzień. Czyli tu też jest ciekawy taki związek pomiędzy tamtym wydarzeniem, które miało miejsce za czasów Mojżesza, które też się wydarzyło w takich po prostu okolicznościach, można powiedzieć, ponadnaturalnych, gdzie był huk dym, że góra się trzęsła, że ludzie po prostu, którzy stali wokół góry, próbowali napierać, a Pan Bóg ich ostrzegł, żeby nie wchodzili na tą górę, bo mogą poginąć, bo jeszcze nie byli gotowi, żeby spotkać się ze świętym, jedynym izraelskim, jak to Słowo Boże mówi, to dokładnie 1500 lat później, w ten sam dzień, kiedy tutaj właśnie po ukrzyżowaniu, po wniebowstąpieniu, po 50 dniach, kiedy Pan Jezus wcześniej powiedział, że ześle nam Ducha Prawdy, Ducha Prawdy, który nas wprowadzi we wszelką prawdę, że będzie taka, że da nam tą obietnicę, że dał obietnicę swojemu ludowi, że nie pozostanie sam, bo ześle Ducha Prawdy, który będzie nas prowadził, nie? Czyli 50, dokładnie to w tym samym dniu. To jest na skrócie. I moi drodzy, i to jest właśnie ciekawe, że w tym samym dniu, który wykazuje Tora, która jest nazywana prawem, a tak naprawdę z języka hebrajskiego ona znaczy nauka, a nie prawo, że w tym samym dniu Pan Bóg dał swojemu ludowi prawo, wtedy nadał prawo odnośnie i wskazówki odnośnie tego, jak mają postępować, jak mają żyć, to dokładnie 1500 lat później, w tym samym dniu, wylał Ducha Świętego również, nie? Na swoich wyznawców, na swoich wierzących. I to jest ważne, co bym chciał powiedzieć, nie? Że można zobaczyć tutaj taką ciekawą analogię, nie? Że Słowo Boże, które zostało dane, czyli Tora, prawo, wypełnia się w prawdzie wtedy, kiedy żyjemy w zgodzie i w napełnieniu Ducha Świętego poprzez wiarę w Mesjasza Jezusa Chrystusa. Że nie ma tutaj po prostu przypadku. Że to jest takie ważne, nie? Bo możemy czytać Biblię, możemy słuchać jej i możemy ją traktować jako zwykłą tam powiedzmy książkę, jako stos różnego rodzaju przypowieści, historii i tak dalej, ale to nie jest tylko papier i atrament. To jest tutaj, to są spisane wyrazy działania Ducha Świętego i przekazane nam wskazówki, jak mamy żyć. No. Co jest ciekawe, że tak jakbyśmy poczytali w Dziejach Apostolskich, jak to się wydarzyło, nie? Że opis Dziejów Apostolskich wskazuje na to, że nie Żydzi mogą stać się częścią ludu Bożego. Bo tam, tak jak przeczytałem, była gromada cała z różnych narodów, czyli my, poganie, że mogą stać się częścią ludu Bożego. Nie stając się Żydami. To od razu chcę zaznaczyć. Ale z drugiej strony żaden jednak nie Żyd, czyli my, którzy jesteśmy z pogan, nie może być chrześcijaninem, nie może być wyznawcą Jezusa Chrystusa, Jeszua i Hamaszijach, jeżeli nie powie, wasz Bóg jest naszym Bogiem. Nie? Tu nie ma takiej możliwości. Nie możemy powiedzieć, że się odcinamy od tego, co mówi do nas Tora, co mówi prawo Boże. Nie, bez tego nie możemy powiedzieć, że ten. I chcę tylko tak powiedzieć jeszcze, że podobnie jak moc Słowa Bożego zapisanego, Tory, zachowała w przeszłości nieraz naród żydowski na przestrzeni dziejów, przed różnego rodzaju i w trakcie różnego rodzaju prześladowań i doświadczeń, pogromów, oni dzięki właśnie, można powiedzieć, że mocy tego zachowanego prawa mogli przetrwać, bo kierowali swój wzrok i swoje serce, co jest najważniejsze, do tego, który nadał im prawo i dzięki temu wytrwali. Tak moc Ducha Świętego zmienia dzisiaj również na lepsze życie milionów ludzi i uzdalnia nas, tak jak dzisiaj Kasia mówiła, uzdalnia nas do świadectwa o Bożej potędze. O Bożej potędze, o Bożej miłości, o przemieniającej życie nawet w obliczu najdotkliwszych prześladowań. Że można właśnie w mocy Ducha Świętego. Ja miałem ostatnio okazję, gdzieś tam w pracy jechałem z kolegą i on tak zadawał mi pytania. I w końcu ja się modliłem też w duchu. I w końcu mogłem mu powiedzieć całe swoje świadectwo nawrócenia. Co się stało? Bo on się pyta, tak mówi, no a co się stało? Dlaczego się przeprowadziłeś do Warszawy? Co tutaj, nie? No mogłem powiedzieć, wykręcić się, no bo mi się żyć tam nie chciało, gdzieś tam w Gorzowie, nie? Ale powiedziałem tak, mówię, wiesz co? To Pan Bóg spowodował to, że moje serce miało już zupełnie inne pragnienia, niż tam, gdzie mieszkałem. Ja potrzebowałem po prostu całkowitego odizolowania się od tego, co było w przyszłości w moim życiu. I powiedziałem, co czyniłem. Potrzebowałem tego, dlatego podjąłem taką decyzję, że skoro Pan Bóg mnie dotknął, że nie mam nic do stracenia, mogę tylko zyskać. I zacząłem mu opowiadać o swojej drodze zbawienia, o tym, jak usłyszałem Ewangelię, zacząłem mu mówić, tak samo mogłem złożyć świadectwo. Dosyć długo mu mówiłem, bo jechaliśmy z Łodzi do Warszawy, także też w samochodzie mogłem. Także, ale to było dzięki właśnie mocy tego Ducha Świętego, który dał mi Pan Bóg. I co jest ciekawe, że zarówno Szawłot, te, które było tam powiedzmy 1500 lat przed zesłaniem Ducha Świętego, jak i święto zesłania Ducha Świętego możemy zatem nazwać jako świętami żniw. Nie? Bo tak jak powiedziałem, że Tora, która została nadana wtedy Mojżeszowi i Żydom, niejako zaczęła, dała żniwo takie, że ten lud zaczął nauczać się prawdy. Bo Tora to jest nauka o prawdzie. Tora została wtedy dana 1500 lat przed zesłaniem Ducha Świętego właśnie po to, żeby lud Boży zobaczył prawdę taką, która wywodzi się od Boga. Nie prawdę jakąś poboczną, z jakiejś tam powiedzmy półprawdę tradycyjną i tak dalej. To właśnie Tora pokazała prawdę o Panu Bogu, kim On jest, jakie On ma pragnienia względem życia, jak oni mają żyć, jak mają postępować i oni tą prawdę, i to było żniwo właśnie. To było jedno wielkie żniwo, że cały naród mógł pierwszy raz w historii świata usłyszeć i dostać prawdę o Panu Bogu, jak z Jego punktu widzenia powinno wyglądać nasze postępowanie w życiu codziennym. Ona jest takim elementarzem, można powiedzieć, i wskazówką postępowania w moralności. Natomiast prawda Tory, ukazana w Starym Testamencie, tak jak powiedziałem, nie jest inna niż prawda ukazana w Nowym Testamencie, nie? I oba te święta, nazwane Pięćdziesiątnicą, mówią o nadaniu Tory, czyli krótko mówiąc prawdy Bożemu ludowi. Natomiast w święcie Szawłot, które miało miejsce 2000 lat temu, Pan Bóg wtedy wypełnił tą prawdę swoją, jeszcze potwierdził mocą oblubieńca. Krótko mówiąc, na górze Synaj wypisał na kamiennych tablicach 10 przykazań, a po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, stosownie do proroczych zapowiedzi, które wcześniej były nadane przez Jeremiasza, rozdział 31, wiersz 32, nie będę czytał teraz tego, możecie sobie zapisać, Ezechiela 36:26, Tora wtedy została wypisana na tablicach ludzkich serc, co jest powiedziane w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, wiersze 6-18. I tak jak możemy spostrzec, tak jakbyśmy sobie popatrzyli na to, że związek między prawdą Tory a zesłaniem Ducha Świętego, czyli Ruach Kadosz, jak to jest powiedziane, przypominają te same, można powiedzieć, prawie te same wydarzenia. Podobnie jak było pod górą Synaj, wtedy był ogień, dym, odgłosy, tak samo było w Jeruzalemie później, że pokazały się języki ognia, które występowały. W dniu zesłania Ducha Świętego to jest jedyna różnica, że lud Boży nie trzymał się z dala od tego miejsca, lecz chwała Boża wtedy, właśnie kiedy to było prawie 2000 lat temu, niecałe, chwała Boża przyszła do każdego z osobna i tak dzisiaj, i tak również to jest kontynuowane dzisiaj. Także i to nam daje taki pełny obraz, że tak jak Tora dana Izraelowi kiedyś tam wcześniej na Synaju w dniu Szawłot może być postrzegana jako jego taki prawo, kontrakt zapisany z tym narodem, spisana w celu zabezpieczenia jego takiego zaślubienia, czyli Boga, w celu zabezpieczenia takiego zaślubienia Boga ze swoim narodem, ze swoją oblubienicą, tak Duch Święty, który został wylany, wtedy ofiarowany nam na Szawłot i dany każdemu wierzącemu w Jezusa, sam jest ceną oblubienicy, krótko mówiąc. To jest ceną oblubienicy, jest on zapowiedzią tego, co zapowiedział Jezus Chrystus, za co zapłacił cenę. Także to. I tak jak tutaj chcę przeczytać fragment taki jeszcze raz, jest powiedziane, lecz gdy przyjdzie On, Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 13, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I tu widzimy, zanim został nam dany Duch Święty, zanim ludowi Bożemu został nam dany Święty, taką naprawdę zapowiedź czegoś wyjątkowego dla każdego wyznawcy Jezusa Chrystusa. I ciekawe jest to, że jedną z głównych obietnic Starego Testamentu jest to, że pewnego dnia Duch Boży zamieszka między ludem Bożym. Wcześniej, i to się wypełniło właśnie w czasie tego święta Szawłot, zesłania Ducha Świętego, bo wcześniej lud Boży doświadczał obecności tylko w świątyni. Gdzieś tam ten. Natomiast tu od tego momentu wypełnia się obietnica Starego Testamentu, że Duch Boży zamieszka wśród nas. I to jest obietnica Jezusa, którą On dał, że ześle swego Pocieszyciela, jakiego nie będzie już tutaj fizycznie z nami. I dzięki Niemu też Kościół ma tak naprawdę żywą relację z Panem Bogiem. I Jezus obiecał zesłać Ducha Świętego po to, aby nas prowadził i pocieszał. On w tym celu. Ma to duże znaczenie dla nas, bo oznacza to, że my jako chrześcijanie mamy każdy z nas indywidualny dostęp do Ducha Bożego, do Boga poprzez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Nie? Boży Duch jest z nami, gdziekolwiek idziemy. Nie musimy się obawiać. Nie mamy już czegoś takiego, że jest jakieś miejsce wyznaczone, tylko tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imieniu Jezusa Chrystusa, tam również jest On z nami. I to jest naprawdę cudowna obietnica. Jezus wspomina w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 13 wiersz, może przeczytam. Czuwajcie, Nie, to nie, przepraszam, to Ewangelia na przyszłość, 16 rozdział. Trzynasty wiersz jest powiedziane. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I to jest obietnica dana nam przez Jezusa Chrystusa, że Duch Boży wprowadzi nas we wszelką prawdę. Że Duch Boży, ten, który został wtedy zesłany, On wprowadza nas, że Bóg pragnie być częścią naszej codziennej codzienności, podróży przez życie, że dał nam właśnie oblubieńca Ducha Bożego, oblubieniec dał nam Ducha Bożego w czasie naszej takiej codziennej, można powiedzieć, pielgrzymki, podróży, pomagając nas i prowadząc nas ku temu, co jest właściwe. Czasami może nie wiemy, jaki kierunek obrać w życiu, ale Duch Święty jest tym, dlatego to jest takie ważne dla nas, nie? Że Duch Święty poprzez modlitwę naszą do Boga, On jest tym, który nas prowadzi i jest gotowy nam pomóc. Kiedy nie jesteśmy pewni, co jest dobre, a co złe, to Duch Święty poprzez swoje słowo, które zostało nam dane, uświadamia nas, jaki należy dokonać wybór, podjąć decyzję. Jezus mówi, że Duch Święty będzie mówił do nas zgodnie z Ojcem i z Synem. Dlatego to jest też takie ważne, że to jest, bo w Duchu Świętym objawia się Ojciec i Syn jako w Trójcy. Że Duch Święty będzie nas również wzmacniał, pomagał zrozumieć to, co czytamy w Słowie Bożym. Że będzie nam dawał właściwą interpretację poddania się woli Bożej. To jest naprawdę ważne. Nadanie Tory, czyli Słowa Bożego, to było, można powiedzieć, to jest taki po prostu dla nas elementarz nadania instrukcji Bożych, sprawiedliwości, takich jak mamy służyć Bogu i żyjąc z Jego przykazaniami. Prawda jest taka, moi drodzy, że służenie Mu to jest jedyny powód, dla którego nas odkupił z grzechu. I co jest ciekawe, że pięćdziesiątnica wtedy przyszła na tych ludzi, bo tak jak sobie byśmy poczytali, tu nie chcę ten, ale zachęcam, poczytali drugi rozdział Dziejów Apostolskich, że pięćdziesiątnica wtedy, czyli zesłanie tego daru Bożego, przyszła na tych, którzy byli gotowi zapłacić cenę, żeby pójść za Bogiem i poddać się Bogu, ponieść wszelkie koszty. Łukasz, ewangelista, który spisał to całe wydarzenie, być może stracił wtedy pacjentów swoich, bo był wcześniej lekarzem. Piotr, apostoł, który wcześniej gdzieś tam, w momencie, kiedy widział, gdy Pan Jezus 50 dni wcześniej, 2 miesiące niecałe wcześniej widział, gdy Pan Jezus był wydawany na biczowanie, uciekał i się wypierał, był gotów stracić klientów na swoje ryby i pójść i oddać się woli Bogu. I to do nich przyszedł Duch Święty, bo to już byli przemienieni ludzie. Piotr przestał się bać wtedy, już w momencie, kiedy stanął i na placu świątynnym i zaczął nawoływać. Przestał się chować. Powiedział wprost, jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? To było za sprawą i mocą Ducha Świętego. I tak samo to jest dzisiaj, że gdziekolwiek możemy pójść, gdziekolwiek Pan Bóg nas zaprowadzi, to wiedzmy, że mamy Pocieszyciela, który jest z nami. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I ta misja, krótko mówiąc, dla nas jako dla Kościoła, to powinna mieć priorytet w naszym codziennym życiu. Można sobie zadać takie pytanie jeszcze na koniec, nie? Że jak blisko jesteśmy z prowadzeniem Ducha Świętego w naszym osobistym życiu. To myślę, że to każdy z nas. Ja sobie zadaję, bo często stoję przed dylematem podjęcia różnych decyzji i wtedy warto jest się zapytać, Panie, czy to jest naprawdę zgodne z Twoją wolą? Co Ty o tym myślisz? Co Ty byś zrobił na tym miejscu? I to jest właśnie wtedy dar Ducha Świętego nam objawia Jego właściwą wolę, jaką podjąć na przykład decyzję w życiu naszej rodziny, naszej społeczności. I szawłot, mówiąc tak, jak to się nazywa w języku hebrajskim, krótko mówiąc, odzwierciedla wzorzec, a tym samym podkreśla wieczność, nie? Że daje nam przekonanie to, że żyjemy tutaj na świecie, żyjemy tutaj, ten czas się kiedyś skończy, ale tak naprawdę najważniejsze jest to i to, co powinniśmy o tym pamiętać, że żyjemy, że mamy na uwadze wieczność z naszym Panem Bogiem. Że cokolwiek by nie było, to tak czy inaczej mamy wieczność zapewnioną z Panem Bogiem. Tutaj mogą się wydarzyć różne rzeczy w życiu, ale właśnie szawłot, dar Ducha Świętego, utwierdza nas to, że niezależnie cokolwiek by się działo, bo tak jak popatrzymy na historię apostołów, na świadków Jezusa Chrystusa, którzy często stracili życie w strasznych okolicznościach, można powiedzieć z ludzkiego, światowego punktu widzenia, czy to było warto. Ale z punktu Bożego to jest zawsze, możemy dać odpowiedź, że było to warto i że to było niezbędne. Żyjemy właśnie szawłot, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy, dar Ducha Świętego, którym my zostaliśmy zapieczętowani. Żyjemy na uwadze tym, że mamy wieczność. Wieczność zapewnioną z Panem Bogiem. I że systematycznie oczekujemy, cokolwiek by się tutaj nie działo, jakiekolwiek rzeczy by nie miały miejsce, wojny, nie wojny, różnego rodzaju kataklizmy, to oczekujemy powrotu Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, niech to wpływa na nasze takie priorytety i wybory, które mamy w życiu, naszą zdolność do wytrwania, że to, że mamy zapewnioną wieczność z Panem Bogiem. To, co tutaj czasami przeżywamy, możemy przeżywać różne takie trudne okresy w naszym życiu, ale to ma swój kres. Ale wieczność z Panem Bogiem jest największym darem, jaki możemy dostać. W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, tak na koniec chcę przeczytać, w 31 wierszu jest powiedziane, to z tym chcę zostawić już na koniec nieco do modlitwy, jest powiedziane. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Słuchajcie, moi drodzy, ja chcę was zachęcić do tego, że modląc się przed Bogiem, przedkładając Mu wszelkie sprawy, które są w naszym życiu, miejmy wiarę w to, że On da nam po prostu moc do tego, że gdziekolwiek byśmy nie poszli, w jakichkolwiek okolicznościach nie byli, cokolwiek byśmy nie przeżywali, możemy głosić Jego chwałę i dać świadectwo o prawdzie o Nim. I to jest najważniejsze. Amen. Amen.